Redakcja Dziennika Związkowego w Radiu 103.1 FM.
Czy tych skarg, uwag, pytań jest teraz mniej?
No my tego jeszcze nie widzimy. Nie zauważamy jakiejś takiej ogromnej różnicy. Skargi były i są.
A chodzi o skargi, o komentarze związane z pracą Konsulatu Generalnego RP w Chicago dotyczące umawiania wizyt tak zwanych paszportowych.
Trzeba doprecyzować. Te skargi nie dotyczą wyłącznie pracy konsulatu. One dotyczą sytuacji, tak bym powiedziała. Bo rzeczywiście sytuacja Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych, w tym okręgu konsularnym, jest dosyć skomplikowana. Do niedawna, dokładnie do 16 lutego, obowiązywał system e-konsulat, za pomocą którego obywatele polscy mogli umawiać się na wizyty paszportowe. I ten system przyniósł bardzo wiele problemów, zarówno obywatelom polskim, którzy tutaj mieszkają, jak i samemu konsulatowi.
Katarzyna Korza, redakcja Dziennika Związkowego.
Rozmawiałam, mogę chyba powiedzieć, z kilkunastoma osobami, które opowiedziały mi o swoich historiach w uzyskaniu polskiego dokumentu, polskiego paszportu w Chicago. I muszę powiedzieć, że były to po pierwsze historie bardzo indywidualne, każda była inna, ale wszystkie łączyło jedno, one były dosyć trudne. Moi rozmówcy podkreślali to, jak trudno jest się dostać na wizytę paszportową w Chicago i jak wyboista jest to droga do uzyskania tego dokumentu. Dokumentu niezbędnego. Konsulat Generalny Rzeczpospolitej w Chicago podkreśla, że zainteresowanie tym dokumentem bardzo wzrosło i ma to swoje uzasadnienie w przepisach dotyczących pandemii i wjazdu do Polski, które obowiązują od ubiegłego roku.
To najnowsza informacja, jeżeli chodzi o tę sprawę, o której już wcześniej zresztą rozmawialiśmy. Tak. Możecie odsłuchać nasz wcześniejszy podcast poświęcony właśnie temu tematowi. W tym momencie chodzi o umawianie wizyt paszportowych. Dziennik Związkowy pisze w najnowszym wydaniu: wyboista droga. Czy ta droga jest w dalszym ciągu wyboista?
Trudno wyrokować. To są takie sprawy, nad którymi my się pochylamy, ale proszę zauważ, że no nie oceniamy tutaj sytuacji. To jest zawsze kwestia perspektywy. Wiadomo, że obywatele polscy mają swoje prawa i wybierają bardzo różną ścieżkę do paszportów. Niektórzy zdecydowali, że wyjadą do Houston, do tamtejszego konsulatu po to, żeby uzyskać ten dokument. Sytuacja związana z systemem e-konsulat, który do niedawna obowiązywał, była taka, że właściwie zwykły obywatel nie mógł sobie zarejestrować przez ten system wizyty, ponieważ większość wizyt była już zarezerwowana przez firmy, które po prostu na umawianiu wizyt zarabiały. No to w pewnym momencie, kiedy potrzeba uzyskania paszportu, polskiego paszportu, była tak wysoka, ludzie poszukiwali innych rozwiązań i ja to rozumiem. Z tego też wynika powodzenie tych firm, które pośredniczyły jakby, to znaczy twierdziły, że pośredniczą w uzyskaniu polskiego paszportu, a de facto zarabiały w pewnym stopniu naszej desperacji, naszej naiwności. Ludzie poszukują rozwiązań, kiedy potrzebują dokumentu, to wszystko.
Przypomnijmy, chodzi o firmy, które ogłaszały się i oferowały szybsze umówienie na wizytę w konsulacie RP w Chicago. Czy taka działalność w ogóle jest legalna?
No nikt nie zabroni świadczenia usługi takiej jak...
Pośrednictwa, tak?
To nawet nie jest pośrednictwo, to jest pewnego rodzaju pomocnictwo, bo to są firmy, które nie tylko umawiają na wizytę w konsulacie, ale również na przykład robią zdjęcia do paszportu albo pomagają osobom, które mają jakieś obawy, że nie będą w stanie wypełnić swojego wniosku paszportowego, pomagają w wypełnianiu tego wniosku. Czasem na przykład ludzie nie mają w swoich domach drukarek, więc te firmy za pieniądze drukują również ten wniosek. Tylko jest tutaj pewien taki niuans. Wszystkie te rzeczy, wniosek paszportowy, wypełnienie wniosku paszportowego, wreszcie umówienie się na wizytę, to są rzeczy bezpłatne. Do tego dochodzi takie pośrednictwo w usługach, czy reprezentowanie w uzyskaniu różnych rzeczy z Polski, na przykład potwierdzenie obywatelstwa. Niektóre z tych firm oferowały, że są w stanie właśnie pomóc w potwierdzeniu obywatelstwa. W niektórych przypadkach jest to konieczne, ale w wielu nie. A mimo tego te firmy mówiły, przyjdź, potwierdzimy twoje obywatelstwo, będzie to kosztowało $600. Taki dokument bezpośrednio w konsulacie kosztuje $99, więc ta różnica jest znaczna. I tutaj, no ja nie jestem prawnikiem, więc nie będę mówiła, czy to jest legalne, czy to jest nielegalne. No możemy ocenić to z takiej perspektywy, powiedziałabym, społeczno-ludzkiej. Ja uważam, że to jest wykorzystywanie sytuacji.
No ale Kasiu, jeżeli ludzi. Na przykład chcę za to zapłacić, bo nie chcę się tym zajmować.
Proszę bardzo, oczywiście.
Znasz cenę, ale jeżeli, decydujesz się
tak,
na to.
Ale jeżeli... No, sytuacja jest bardziej skomplikowana. Jeżeli ja blokuję terminy tak, żeby ludzie nie mogli sobie sami zarezerwować, a później biorę pieniądze,
to może
już
na tym się zatrzymajmy.
Mam, tak.
Dlatego, że być może te osoby, które do końca nie są zaznajomione jeszcze z tym tematem, nie wiedzą, o co chodziło z tym blokowaniem wizyt.
To świetnie wytłumaczył jeden z moich rozmówców, który jednocześnie starał się o paszport, Piotr. Jest to człowiek, który przy okazji jest również informatykiem i opowiedział mi o tym systemie konsulat ze swojej perspektywy właśnie takiej informatycznej. On uważa, że system e-konsulat został zaatakowany przez boty. Boty to są takie, mówiąc przenośnie prawie, że małe programy, które co 30 sekund sprawdzają na stronie konsulatu, czy jest wolny termin. Jeżeli jest wolny termin, to te boty rejestrują ten termin na zupełnie przypadkowe imię, nazwisko, na przypadkowy PESEL. I firma, która operuje tym botem, zatrzymuje ten termin do momentu, kiedy w jej biurze pojawia się klient i mówi, potrzebuje terminu do konsulatu. I wtedy ten termin był sprzedawany, uwaga, za opłatą. To kosztowało od 50 do 500 nawet dolarów. No sytuacja jest, nie powinna mieć miejsca z tego względu, że to konsulat jest dysponentem tych terminów. Rejestrowanie terminów do konsulatu jest bezpłatne. No i nie dziwi w świetle tego, co powiedziałam, fakt, że konsulat tak zdecydowanie w swoim ogłoszeniu odciął się od jakichkolwiek firm pośredniczących. I w ogłoszeniu wyraźnie napisano, że konsulat nie ma umowy z żadną firmą, która świadczyłaby jakiekolwiek usługi po drodze pomiędzy petentem a konsulatem.
Mówimy o sytuacji sprzed połowy lutego.
Tak.
Teraz
tak.
Sytuacja się zupełnie zmieniła. Tak, już nie można wizyty tak zwanej paszportowej umówić przez system internetowy, a tylko trzeba zadzwonić. Co o sytuacji po zmianie mówi sam konsulat, a dokładnie mówiąc konsul RP Małgorzata Bąk-Guzik.
Pani konsul potwierdziła, że każdego dnia za pośrednictwem tego telefonicznego systemu rejestracji wizyt paszportowych pracownicy konsulatu zapisują na wizyty paszportowe od 140 do 180 osób. Dwie najważniejsze chyba informacje dla mnie z tej rozmowy wynikające są takie, że no po pierwsze konsulat mierzy się z ogromnym zainteresowaniem w kwestii paszportów. Może powiedzmy, dlaczego tak się stało. Polska w czasie pandemii nie przyjmuje gości spoza Schengen, nie przyjmuje podróżnych spoza Schengen. To jest okresowo, zmieniają się terminy, ale rzecz jest w tym, że Polacy, którzy do tej pory wyjeżdżali do Polski na swoich paszportach amerykańskich, bo takich ludzi jest bardzo wielu, wśród moich rozmówców również, mogli bez problemu do Polski wjechać. Teraz, z racji tego, że jest to paszport amerykański, nie wjadą do Polski. A ciągle są ci ludzie obywatelami polskimi. Wobec czego wydaje mi się, że to jest jeden z czynników, który wpływa na to ogromne zainteresowanie paszportami polskimi, bo też powiedzmy sobie, że pandemia wygenerowała dodatkowe potrzeby. Ja rozmawiając z ludźmi słyszę o ich życiowych różnych sytuacjach związanych z ich rodzinami, bliskimi, rodzicami. Czasem wyjeżdżają po to, żeby zająć się właśnie rodzicami. Czasem wyjeżdżają po to, żeby no niestety uczestniczyć w pogrzebach. Także myślę, że ten szczególny rok wygenerował taką potrzebę dodatkową, której myślę, że nikt nie przewidział, podobnie jak samej pandemii. Ale chciałabym wrócić do tego wątku o ważnych informacjach, które pojawiły się w rozmowie z panią konsul, dlatego że również moi rozmówcy, czytelnicy naszej gazety i polscy obywatele podkreślali wielokrotnie, że przydałaby się im placówka taka czasowa bądź powiedzmy dyżurna, dyżurująca gdzieś na przedmieściach albo niekoniecznie w miejscu, gdzie jest skądinąd bardzo piękny konsulat naszego kraju.
Które, przypomnijmy, mieści się w sercu miasta, tak.
Przy Lakeshore Drive, ale rzecz w tym, że pewnie niektórym osobom ciężko jest tam dotrzeć, dojechać.
Problemy z parkingiem.
Oczywiście, no to są, a poza tym dla niektórych jest po prostu daleko, bo wiadomo, że bardzo wielu ludzi mieszka po prostu na przedmieściach, nie w Chicago.
I jaką usłyszałaś odpowiedź?
No właśnie, pani konsul zadeklarowała, że takie rozwiązanie jest brane pod uwagę, że oczywiście będzie ono wymagało operacji logistycznej, ale takie rozwiązanie jest brane pod uwagę. Przypomnę, że, czy też poinformuję was, bo być może nie macie tej informacji, wielu moich rozmówców interweniowało w tej sprawie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i uzyskiwali jednoznaczną odpowiedź, że takiej placówki zamiejscowej, pozakonsularnej, dyżurnej nie będzie. Teraz to stanowisko trochę się zmieniło.
Obszerne materiały na ten temat, w tym wywiad z konsul RP Małgorzatą Bąk-Guzik, znajdziecie oczywiście w dzienniku związkowym, papierowym wydaniu, a także cały czas na stronie dziennikzwiązkowy.com. Tematem zajmuje się Katarzyna Korza.